Przed mikrofonem Ezidy, dwaj muzycy zespołu Exodus, Wodek i Andrzej.
Ja mam na początku pytanie, skąd ta nazwa dla niektórych może dziwna, Exodus?
No moim zdaniem nie jest to nawet taka chyba specjalna nazwa dziwna, jeżeli weźmy pod uwagę to, co robimy. W ogóle inna rzecz, że dosyć przypadkowo została ona, że można powiedzieć, wymyślona dla nas. Siedzieliśmy kiedyś sobie nad Wisłą razem z Jackiem Cedlinem, to jest taki młody człowiek, redaktor, który patronuje tym wszystkim zespołom młodym rockowym. Wówczas jeszcze żadnego ruchu Młodej Generacji, ani żadnych jakichś takich innych muzycznych spraw nie było, jeśli chodzi o tego młodego rocka. I wymyśliliśmy taką nazwę Exodus. Wtedy nam się wydawało przede wszystkim, że ona dobrze brzmi, ale jednocześnie w stosunku do tego, co mieliśmy zamiar robić, ona była bardzo dobra, no bardzo w jakiś sposób oddawała taką sedno sprawę. Nam chodzi też po prostu o wyjście możliwe, powiedzmy sobie, z muzyki w zasadzie rozrywkowej i coraz bardziej po prostu przechodzenie do coraz bardziej rozbudowanych form muzycznych, do muzyki coraz bardziej otwartej, do muzyki coraz bardziej urozmaiconej.
Wiąże się to na pewno z zakupem sprzętu i rozwijaniem tej strony technicznej.
No oczywiście. Na tego typu muzyka musi mieć, znaczy muzycy, którzy uprawiają tę muzykę, muszą mieć dobry sprzęt. Nie jest on, powiedzmy sobie, to nie jest tak, że się ma dobry sprzęt, to on sam gra, bo wiadomo, że im lepszy sprzęt, tym jednocześnie jest pewne ryzyko, że wychodzą na jaw wszelkie niedociągnięcia warsztatowe i tak dalej, bo lepiej po prostu wszystko słychać, już nie można pójść na hałas, na huk, bo wszystkie niedogodności wychodzą. Niemniej jednak, żeby osiągnąć to brzmienie już takie naprawdę profesjonalne, dobre i przy takiej muzyce, no, to trzeba mieć już dosyć dobry sprzęt. No my sobie w tym radzimy w sposób taki, jak to można u nas radzić. To sobie coś odłożymy, prawda, to jakiś nowy instrument.
Tak.
Jest zakupiony.
Mówiąc o tym gatunku muzyki, często wymienia się dwa zespoły, SBB i Exodus. Czy jest jakaś różnica, jeśli chodzi o stronę muzyczną?
No jest zasadnicza różnica. Moim zdaniem SBB, grając ten sam rodzaj, znaczy bardzo pokrewny do muzyki, raczej oscyluje w kierunku jazzu. Jeśli chodzi o to, jakby to jasno wytłumaczyć, no to jest ta sama jakby bryła, natomiast ta część idzie taka jakaś bardziej w stronę jazzu, znaczy na pogranicza jazzu.
Na naszą, po prostu
tak, akcenty, a my kładziemy też nie gardząc tam szacunkiem dla jazzu i tak dalej, bardziej oscylujemy w kierunku muzyki poważnej, czyli muzyki klasycznej, tak to nazwijmy.
Jak oni grają?
Kto pisze wam teksty utworów?
Andrzej pisze i jest taki pan, który się wprowadza, że kiedyś w nim pracuje.
A jeśli chodzi o stronę muzyczną?
Wspólnie.
Jak to wygląda?
Z jednej strony komponuje Paweł, to są te utwory takie krótsze, jeśli chodzi o formę, chociaż on na pewno z dłuższymi też by sobie poradził, ale bardzo zręcznie mu wywadzą te krótsze utwory, a jednocześnie oddający charakter tej muzyki, którą my gramy. No, jest tak łatwo, może a w zasadzie my to mówimy, się śmiejemy, że nam zawsze co nie wymyślimy, to wychodzi coś takiego jeszcze bardziej trochę skomplikowanego, nawet jakbyśmy chcieli, nie wiem jak sprawę uprościć, ale też może Pawła piosenki oddają charakter tej muzyki bardziej skomplikowanej, właściwie tej bardziej monumentalnej, takiej, którą my gramy, a są jednocześnie krótkie i jakieś, powiedzmy sobie, dosyć takie wpadające w ucho. Stąd jako pierwsza piosenka Uspokojenie Wieczorne, dosyć duży sukces w ubiegłym roku, a w tym roku Niedokończony Sen. Natomiast ja z Władkiem robimy jakiś taki, powiedzmy sobie, symbiozie, to znaczy tworzymy muzykę razem wspólnie, to znaczy każdy z nas osobno ma swoje fragmenty, natomiast jakoś tutaj znaleźliśmy jakiś wspólny język, jeśli chodzi o zasadę łączenia.
Strona śpiewana waszych utworów nie była gorsza od tych tam instrumentalnych.
No ja bym się z tym nie zgodził, nawet bardzo bym ostro zaprotestował. Ja teraz wytłumaczę, na czym to wszystko polega. I u nas w ogóle, jeśli chodzi o wokalistów, jest dosyć niedobrze, to znaczy ja nie wiem, czy bym potrafił wymienić 3-4 ludzi, którzy potrafią śpiewać w Polsce. I ten charakter muzyki, nie mówię o tych niedoskonałych, którzy śpiewają piosenki. Jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych stereotypów. Takie stereotypy stworzyli do tej pory, chociaż na najwyższym poziomie, na przykład Czesław Niemiec. Również na wysokim poziomie Krzysztof Cudowski, prawda? I teraz wszyscy jednak mimo wszystko do tego typu muzyki, jak jest taki, powiedzmy sobie, nowej rockowej, wyobrażamy sobie głos wokalisty bardzo mocny, silny, nieomalże krzyk, prawda? Natomiast mi się wydaje, że to nie jest takie dziwne. No, fakt jest faktem, że Birula jest jedynym wokalistą w Polsce, który śpiewa tak wysoko i śpiewa z tym takim czystym głosem, jasnym. Może jak na nasze warunki jest to, powiedzmy, że rzecz zaskakująca, stąd może taka reakcja wielu ludzi. Tak było na początku i kto go nie słyszał na przykład wiele razy, czy na przykład się zetknął na tym zespołem raz, czy drugi raz, dużo ludzi miało tego typu zarzut. Natomiast po pewnym czasie się przekonywali. To, że on śpiewa takim głosem, a nie innym, to wydaje mi się, że to przemawia dla niego plus. To znaczy, jest to bardzo oryginalne. Oczywiście, że to trzeba się z tym osłuchać, przyzwyczaić do tego, bo jak mówię, że to wypadek bezsensowy. Ja nie słyszałem jeszcze nikogo innego, kto by w Polsce tak śpiewał.
Może teraz pytanie z innej beczki. Nim weszliśmy do studia, dużo z Włodkiem rozmawialiśmy na temat waszych nagrań. Konkretnie chodziło nam o long play. Jak ta sprawa wygląda?
Ci, którzy zajmują się muzyką rockową, mówią o nowej fali. W polskim roku mówią, wymieniają Exodus, wymieniają chociażby Kombi.
Tak.
I jest jeszcze zleta do tego.
No i krzak.
Czyli jest ta nowa fala, w której wy tam gdzieś jesteście, dosyć wysoko, według
fachowców.
Tak, według fachowców, według tych, którzy was słuchają, a jednak nie jesteście znani w szersze publiczności.
No więc tak jest. No to niestety, jeśli chodzi o. No bo w jaki sposób możemy być znani? Wiadomo, że takimi najlepszymi jakimiś instytucjami, które mogą zespół wprowadzić na rynek, jest polskie radio, telewizja, no i właśnie wszelkie wydawnictwa fonograficzne. I teraz tego przyznam, że tak, jeśli chodzi o wydawnictwa fonograficzne, to dosyć łatwo nam przyszło nawiązać kontakt z firmą Tonka. Po pierwszym tym naszym malutkim krążku, kiedy jeszcze przed jego wprowadzeniem do sprzedaży, a nie bardzo się obawiali, co to będzie, myśleli, że będą niewielkie zamówienia i tak dalej, tym bardziej, że na innych wykonawców, którzy nam wtedy towarzyszyli w tych pierwszych nagraniach na grupę Kombi i na Krajkowskiego, były bardzo małe zamówienia. No myśmy w pewnym sensie zrobili pewien wyłom, bo na naszą pierwszą płytę już od razu były duże zamówienia. I mi się wydaje, że to właściwie to jest bardzo dziwna sprawa, bo to jest tak, że te zamówienia nie są zależne od zapotrzebowania rynku, natomiast zamawiają po prostu poszczególni przedstawiciele poszczególnych jednostek, które rozprowadzają te płyty.
Handel,
tak. I nie bardzo jest chyba zorientowany, co w ogóle idzie, co nie idzie. W każdym razie na naszą płytę było zamówienie tam rzędu w 6 tysięcy, to nie pamiętam dokładnie, ale 1000 może się pomylić, 7 tysięcy, coś takiego. Ta płyta się rozeszła w ciągu 2 tygodni w ogóle wszędzie, w całej Polsce. Czyli można było je sprzedać na pewno 3 razy tyle. Czyli tak. Przypuszczamy dzisiaj i tak tego samego dania są fachowcy z tą presu. Natomiast zamówienie było niewielkie, na przykład na inne zespoły pamiętam, że tam było coś w granicach do 2000 wręcz. No bardzo niskie i tam nawet jeszcze tego. Czy to oznacza, że tamte płyty tych zespołów, które wymieniłem, czy wykonawców, które wymieniłem, by się rozeszły w większym nakładzie? To te nakłady, które były, też zostały wykupione, może akurat nie tak szybko, ale tu się złożyła sprawa taka, że właśnie pojawienie się tego zespołu w jakimś innym brzmieniu i tak dalej, nie wiem, jakoś ludzie tą pierwszą płytę kupili dosyć szybko. I teraz jest tak, z Tonpresem mamy łatwo już dalsze rozmowy, bo już następną płytę jest zamówienie, 15 tysięcy, to jest podobno jak na Polskę bardzo dużo, bo Krawczyk na przykład będzie 17 tysięcy. Mówię w ten sposób, no wiadomo, że w tej chwili jaką gwiazdą jest, w sensie tego my jesteśmy zupełnie inny nurt, w ogóle nie mamy nic wspólnego, nawet bym powiedział, jeśli chodzi o ten, bo tam to jest po prostu estrada, a my jesteśmy coś w rodzaju już takiego zachęcającego, a przynajmniej staramy się zahaczać o muzykę, a mniej o powiedzmy, że tam takie mocne wagania, piosenkę, rozrywkę w ogóle i tak dalej. Ale najpierw zrobi to się, że tam już jest gwiazda pierwszej na życiu, a tu wchodzą ta grupa, a zamówienia są tak w gruncie rzeczy nie bardzo różne. I teraz jest tak, że 100% będziemy nagrywali trzecią płytę, to wszystko są single, one nie bardzo nam pasują w tym sensie, że na single nie możemy zawrzeć tej muzyki, którą my
grałem. Tak, większych form.
Właśnie większych form nie możemy. Natomiast z polskimi nagraniami te rozmowy są, jak to się mówi, w języku studenckim, kwadratowe.
Toporne.
Tak, to znaczy nie bardzo miło już nagrywamy, tak, tylko wiecie co, to ja nie wiem, bo wiecie, że u nas jak to się nagrywa, to trwa tak długo, to żebyście od razu tak pomyśleli, że to co będzie za 2 lata, mniej więcej to nagrywa. Za 2 mnie nie interesuje nagranie takiej płyty, która za 2 lata się ukaże. Cała naszą inteligencję w tej chwili skupiamy na tym, żeby wydać płytę taką, która się ukaże w 3 miesiące.
No ale to jest jak na razie chyba nierealne.
No więc Zobaczymy, nie chcę nic mówić, nie chcę zapraszać,
może głośniej.
Może nam się uda nam się to załatwić jakimś takim, powiedzmy, kanałem transmisji. Tutaj jest kilka takich dziur, które są w tej chwili i takich przejść, które są możliwe. No, wydaje mi się, że jedno z nich być może wykorzystam.
Kiedy powstał zespół SBB, mówiono jedna jaskółka wiosny nie czyni. Po roku 75, 76 zaczęły powstawać właśnie Exodus, Kombi, Krzak. Coś się ruszyło w polskim roku. Czy są to zmiany na lepsze?
Mi się wydaje, że to są zmiany na lepsze, bądź co mać. To znaczy, generalnie bym powiedział, że jest tak. Pierwszy etap to było pojawienie się, no nie mówię o Niemenie, który w ogóle działał cały czas i on jest taki ponadczasowy w pewnym sensie, ale pojawienie się SBB, potem długo, długo jeszcze nie było nic.
Ale do tego startu
te trzy grupy, które wymieniłeś, się przygotowały każdy tam w swoim gatunku dosyć starannie, bo jednak zeszłoroczny ten festiwal Pop Session, gdzie się odbywał ten koncert muzyki młodej generacji, pokazał, że kilka grup jest już przygotowanych profesjonalnie, dosyć mocno do startu. Znaczy, ja nie mówię, że to już była całkiem dojrzała muzyka, nie mówię też, że wszystko, że tak bym tam dobrze grało w tych zespołach. W każdym razie od strony zaplecza sprzętowego, od strony wykonawstwa i tak, jakichś, powiedzmy sobie, technicznych możliwości, były to grupy już dosyć wytrenowane, takie, które już można było, że tak powiem, postawić ten, przed nimi ten, prawda, taki, nie wiem, to jest tytuł, bo to też może nie najładniej brzmi, ale w każdym razie, że można było powiedzieć, że to grupa profesjonalna jest. Natomiast okazało się, że tych grup jest więcej. To prawda, moim zdaniem tegoroczna muzyka młodej generacji, ta, która się odbywała w Sopocie, bo te trzy wymienione grupy grały już na głównych koncertach festiwalu Pop Session, pokazała całą gamę nowych grup, które być może nie zasługują jeszcze w tej chwili na określenie właśnie profesjonalne. To znaczy jeszcze nie są to odpowiednio detrenowane grupy i tak dalej. Niemniej jednak, jeśli chodzi o pomysły muzyczne, są to grupy bardzo ciekawe. Generalnie zostały pokazane właśnie grupy o wszystkich rodzajach muzyki, poczynając od jetrotalowskiej grupy Republika z Torunia, poprzez Tonio Marze Makrofinowską grupę Kwadrat, z klubu Kwadrat tutaj w Katowicach. No, poza tym jeszcze były zespoły bardzo ciekawe, które w ogóle mnie się z racji na pewno pokrewieństwo muzyki podobały bardzo. To jest grupa Zjednoczone Siły Natury MECH i Orkiestra do Użytku Wewnętrznego. Uważam, że te grupy, jeżeli popracują, to znaczy właśnie, że zdobędą te takie ostrogi profesjonalne, znaczy, że ten koncert będzie nie tylko ciekawym pomysłem muzycznym, ale i również sprawnie wykonany na estradzie, bo to jest bardzo ważne, no to mi się wydaje, że będziemy mogli mówić o całym ruchu dosyć zorganizowanym. Nie mówiąc o tym, że na głównym festiwalu w Pop Session zakończyły się te koncerty zwycięstwem właśnie tych zespołów polskich. Oczywiście nie była to może najsilniejsza konkurencja zagraniczna, ale według tego, co mówili dziennikarze czescy i niemieccy, no to były ich czołowe grupy, a supremacja zespołów polskich była jednak dosyć wyraźna.
Czy aby grać na instrumentach klawiszowych, takich na jakich ty grasz, trzeba znać elektronikę?
Nie, po prostu każdy instrument klawiszowy wymaga innej techniki. To są niby te same klawisze, te same wymiary i tak dalej, ale wydobywanie brzmienia polega w ogóle na przykład w syntezatorach polega to na tym, że się przy głębszym ciśnieniu są inne brzmienia w ogóle się robią. I także trzeba być uczulonym na to, że jak się na przykład zastosuje tak zwaną taką samą siłę nacisku na klawisze, to wtedy ten dźwięk jest po prostu klasyczny, załóżmy, nie? A jak na przykład się naciśnie głębiej, to wtedy się wydobywają te tak zwane łoła, kaczki, znaczy przedłużanie dźwięku.
Każdy z tych instrumentów, na których on gra, to jest bardzo specyficznym instrumentem i wymaga zupełnie innego podejścia. I
każdy
instrument ma bardzo dobrze opanowany, ale bardzo dobrze, a jeszcze lepiej chyba ma opanowany fortepian normalny, klasyczny, którego nie posiadamy. Właśnie marzymy o tym, żeby mógł kupić fortepian. Taki elektryczny, magnetyczny, ten taki
Yamaha. Tylko jak go wozić od razu?
Nie, ale
to
jest taki
składany.
Yamaha to jest elektryczny, akustyczny. On w wielkości jest może ciut większy, tego składany jest innego. I to by mu bardzo dużo dało.
To brzmienie ma klasyczne, bo czytałem na
to. Może byście przedstawili tę grupę od strony tego, kto gra w zespole i czy jest profesjonalnym muzykiem, czy też na jakiejś innej zasadzie.
Nie, więc wszyscy, tak jak gramy, jesteśmy muzykami profesjonalnymi. To nie oznacza, że jesteśmy tam innych rzeczy w życiu nie robili i nie studiowali. No, w tej chwili wszyscy są muzykami profesjonalnymi, to znaczy, może tak bym powiedział, że ogólnie rzecz biorąc, my mamy podejście do sprawy może i takie amatorskie, bo myśmy się nie nastawili na to, że my zrobimy zespół, który zarobi bardzo dużo pieniędzy. Zrobi tu jakąś oszałamiającą karierę w najkrótszym okresie czasu. Raczej założenie było takie, że graliśmy dla przyjemności. To nie jest takim czysto profesjonalnym nastawieniem, ale z profesjonalną dokładnością. To znaczy, postanowiliśmy tam kiedyś sobie nawet przed pierwszymi koncertami zrobić kilka miesięcy prób, gdzie było bardzo ciężko finansowo, bo na te próby nikt nam nie płacił. Ale wydaje mi się, że ten pierwszy wysiłek się powoli opłaca. I w tej chwili pracujemy w ten sam sposób, że sobie na ten czas robimy ten dosyć dłuższy taki obóz kondycyjny, prawda, jeśli chodzi o przygotowanie nowego programu, jakieś powiedzmy sobie skonkretyzowanie wszystkich pomysłów, które mamy nowych i tak dalej, no i wtedy nam to, że tak powiem, obiecuje.
W czasie, kiedy SBB zdobywało popularność, kiedy już było sławne, pisało się bardzo dużo i mówiło w tych takich ciekawostkach dotyczących zespołu, akurat tego podróżniczej pracy, w początkach kariery, grali jeszcze po piwnicach,
bo to tak jest. No, w ten sam sposób wygląda. Mi się wydaje, że nie wiem, no, może to kwestia jakiejś zdolności, może czegoś, ale nam przygotowanie każdego takiego utworu dłuższego zajmuje bardzo dużo czasu i bardzo starannej pracy i wielokrotnie na przykład dochodzimy do wniosku, że jakaś część jest niesłuszna ze względu na nasze pewne założenia, albo nam się mniej podoba, to się znowu zmienia. I zanim ten utwór nabierze tego ostatecznego już wyglądu, to bardzo dużo pracy się w to wszystko wkłada. Nie mówię o tym, że trzeba dużo pracować indywidualnie, jeszcze dużo pracować nad formą indywidualną razem, dlatego że samo granie w domu to jest sprawek, jeszcze nie załatwia żadnych spraw. Trzeba grać wspólnie, razem, na przykład improwizować, grać na przykład inne gatunki muzyki, nie zamykać się tylko w jednym gatunku muzyki, takim jak my gramy, a również powiedzmy sobie grać jakieś rzeczy, czy też powiedzmy sobie woreczka jazzu, czy woreczka na przykład rocka, czy muzyki klasycznej właśnie, więc jest taka sprawa, że te rzeczy trzeba robić, no po prostu warsztatowej biegłości się nabiera.
Zapomnieliśmy zapytać o sukcesy zespołu, bo chyba takie były na tym.
No właściwie to ona się dużo właśnie mówi tam o sukcesach, jeśli chodzi o takie sprawy. Ja to uważam, że te sukcesy to nawet sukcesem. Moim zdaniem największym sukcesem grupy Exodus to jest to, że po pierwsze przetrwała ten najtrudniejszy okres, który był na początku. Drugi ogromny sukces to jest to, właściwie nie wiem, czy to jest nasz sukces, czy w ogóle sukces jakiś taki ogólny, to jest to, że się okazało, że jest bardzo dużo ludzi, którzy lubią taką muzykę i takiej muzyki słuchać. Byłem sam zaskoczony, myśmy na początku nie spodziewali się, że możemy mieć takie koncerty i możemy być tak dobrze przyjmowani na przykład przez publiczność, jak właśnie choćby na tym koncercie na Pop Session, gdzie mieliśmy grać 40 minut, zagraliśmy półtorej godziny, już potem nie wiedzieliśmy, co mamy zagrać. Wyczerpało nam się niemalże, że tak powiem, wszystko do końca. Natomiast jest taka sprawa, że to bym uważał za największy sukces. No i jakieś tam sukcesy, jakieś takie mniejsze, powiedzmy, same zaproszenie do udziału w końcu właśnie na jakimś imprezie międzynarodowej, jak Pop Session, czy powiedzmy sobie przedtem Gaśni Estradowej w Poznaniu nagranie jednak dwóch płyt dosyć szybko, jeśli chodzi o porównując do czasu trwania naszego zespołu i dosyć duży sukces tych płyt, no, na przykład Usłyszenie Wieczorne zostało sklasyfikowane w zeszłym roku jako w ogóle trzeci utwór, tam, prawda, który był z wszystkich piosenek i innych utworów, które były w Polsce w ogóle puszczane i nagrywane. To było śmieszne, bo w takiej konkurencji startowo z takimi tam przebojami jak Remedium, prawda, jakieś tam. Nie pamiętam.
Także konkurencja była duża.
To była konkurencja w sensie, że w takich zestawieniach na popularność to była bardzo duża. No. No udało nam się jako nowej grupie zupełnie w tych plebiscytach różnych wejść na przykład między grupy takie profesjonalne i istniejące. Ja wiem, wszystkie plebiscyty wygrywa z założenia grupa SBB, bo jest to na pewno nasza w tej chwili najlepsza grupa, ale na przykład tam potem był zestawiony bodajże Czerwone Gitary 2+1, a potem następną rokową na przykład jakąś grupą był Exodus. Także to są jakieś sukcesy, z tym, że ja takiej dużej wagi do tego typu sukcesów to raczej nie przykładam. Raczej przykładamy do tego właśnie, żebyśmy byli dobrze odbierani na koncertach, bardzo nas to cieszy. Największy sukces jest wtedy, kiedy to, co gramy, czuję, widzę, że nie to, że się podoba, ale że ludzie odbierają, to znaczy, że mają do tego jakiś stosunek i widać, że to nie jest stosunek taki, że tam na zasadzie, że przyjdę sobie poklaszczę, tylko że szukają w tej muzyce czegoś, co by mogli albo zaakceptować, albo odrzucić. I to jest bardzo ważne, to bardzo lubię.
Wiecie o nagraniu koncertu z orkiestrą
symfoniczną? Tak, to jest wielokrotnie ze mną było, że tak bym rozmawiałem z różnymi ludźmi. Myślimy o tym, ale jest to dosyć trudne realizacyjnie. Znaczy już mało głosów do tego doszło. Były takie rozmowy z orkiestrą z Filharmonii w Gdańsku. Tam na skutek naszych jakichś planów innych myśmy wtedy byli zaangażowani w to widowisko, właściwie ten film baletowy, który kręcił Andrzej Wasilewski dla Studia 2 z muzyką Andrzeja Zielińskiego, przy którego realizacji naszej muzyki braliśmy udział i tam nie wyszło, bo nie mogliśmy za dwie rzeczy się naraz brać. Natomiast myślimy o czymś takim, ale to musi być bardzo przygotowane i to nie może wynikać tylko dlatego, że my musimy coś zrobić z orkiestrą symfoniczną, tylko musimy mieć pomysł na to. Czy generalnie rzecz biorąc, w ogóle mamy kilka rzeczy. Chcemy zrobić jedno widowisko parateatralne z naszą muzyką. Będzie to, powiedzmy, to jakieś skrzyżowanie kilku kontekstów, taka eklektyka, jeśli chodzi o różne sprawy, znaczy środki wyrazu. Będzie tam prawdopodobnie balet klasyczny, pantomima, muzyka i malarstwo, bądź też jakieś formy przestrzenne, plastyczne. Ale to wszystko musi właśnie dojrzeć, to znaczy nie staram się za wszelką cenę przyspieszać. Była propozycja, żeby to zrobić na tegoroczny festiwal Interwizji jako dodatkową imprezę. Myśmy raczej tą sprawę wstrzymali, bo mi się wydaje, żeby coś takiego wystawić, to trzeba mieć po prostu pomysł, trzeba mieć dobrze dopracowane, to musi być po prostu dobre, nie ma co robić byle czego po prostu. Żeby było,
wymaga czasu.
To wszystko wymaga czasu, przemyślenia i ja mam takie doświadczenie, że my właśnie lubimy sobie zrobić coś, popatrzeć na to, potem z pewnej perspektywy dopiero sobie to ocenić. A nie od razu z jakąś rzeczą tu jeszcze gorącą wskakiwać, bo to się może
nie, nawet ulepszyć.
Nie musi być dobre.
No między innymi chyba to również świadczy o tym, że to co robicie jest dobre. No ale kochani, na naszym egidowym zegarze za 10:03, czyli jest już tak bardzo późno, a w zasadzie tak bardzo wcześnie. Cóż, w imieniu naszych słuchaczy serdecznie dziękujemy wam. No i jeżeli kiedykolwiek będziecie w Katowicach, może spotkamy się znowu i skonfrontujemy to, co powiedzieliśmy dzisiaj. No, w takim razie, tak, dziękujemy również.